Mówimy o tym, jak wygląda chrześcijanin, jak wygląda życie chrześcijanina. Już powiedzieliśmy dwie rzeczy do tej pory, bazując na tym fragmencie. Powiedzieliśmy o tym, że chrześcijanin jest miłosierny. I po drugie powiedzieliśmy, że chrześcijanin jest osobą, która żyje w osobistym uświęceniu. I że jedno jest powiązane z drugim. Człowiek może być miłosierny, czy chrześcijanin może być miłosierny dlatego właśnie, że żyje w osobistym uświęceniu. Bez tego osobistego uświęcenia nie może być miłosierny, nie może sądzić we właściwy sposób, nie może przebaczać we właściwy sposób, nie może dawać we właściwy sposób. Więc to jest ze sobą powiązane. I dzisiaj kolejna charakterystyka, kolejna cecha chrześcijanina, trzecia z czterech, która mówi o tym, że chrześcijanin jest osobą, która wydaje czy rodzi dobre owoce albo dobry owoc. Więc skupiamy się dzisiaj na trzech wersetach. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Więc jest związek pomiędzy uświęceniem a wydawaniem dobrego owocu. Jaki? Mam nadzieję to za chwilę pokazać, ale zanim to będę mógł zrobić, to musimy wrócić do początku, do stworzenia. Kiedy Bóg stworzył świat, to stworzył go z pewnym porządkiem, czy też w pewnym porządku. Widzimy, jeżeli popatrzymy na opis, jaki mamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, opis stworzenia, to widzimy, że Bóg stworzył świat w pewnym porządku. Jest dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci i tak dalej. Kiedy Bóg stwarza, to też widzimy pewien porządek, który jest w tym stworzeniu. Jest dzień i noc. Jest słońce, które świeci w dzień. Są gwiazdy i księżyc, które świecą w nocy. Są rośliny i zwierzęta. I w końcu jest też i człowiek, który jest ustanowiony w tym Bożym stworzeniu, żeby go strzegł, żeby go chronił, żeby go uprawiał. Więc jest porządek. I to wszystko, co widzimy dookoła siebie, no nie jest to, prawda, tą naturę, to te różne, jak to wszystko funkcjonuje, to widzimy, że jest tam porządek. I w związku z tym, ponieważ Bóg jest Bogiem porządku, to widzimy, że w tym jest ręka Boga. To jest Boże stworzenie. Właśnie widzimy to poprzez porządek, jaki panuje w świecie. Oczywiście ten porządek nie jest taki, jakbyśmy chcieli, ponieważ coś zaburzyło ten porządek, ale o tym później. Co ten stworzony porządek jeszcze zawiera? Ten stworzony porządek zawiera różne prawa natury. Takim prawem naturalnym jest na przykład prawo grawitacji. Jak rzucimy kamień do góry, to możemy być pewni, że kiedyś on spadnie. Czy też jak puścimy piłkę, to możemy być pewni jednego, że ta piłka do góry nie poleci, tylko spadnie. Tak? To o tym mówi na prawo grawitacji. Więc takich praw natury, naturalnych jest mnóstwo i nauka zajmuje się odkrywaniem tych praw. Nauka nie wymyśla nowych praw, nauka odkrywa te prawa, które funkcjonują w nauce, w świecie, przepraszam. Więc jako chrześcijanie, patrząc na nauczanie Biblii, uczymy się, że w życiu duchowym też jest pewien porządek, też są pewne prawa, które nas obowiązują. I często jest tak, że prawa, które funkcjonują w naturze, są też prawami, które funkcjonują w wymiarze duchowym. Jako chrześcijanie odkrywamy je, albo też można powiedzieć, Pan Bóg odkrywa je przed nami w Piśmie Świętym. Takim duchowym prawem jest to, zarówno duchowym, jak i naturalnym prawem jest to, że to, co człowiek sieje, to i żąć będzie. Jeżeli człowiek sieje pszenicę, to wiadomo, że będzie żął pszenicę, nic innego. Jeżeli człowiek sieje grzech, to będzie żął potępienie, nic innego. Więc to jest taki przykład tego prawa duchowego. Innym przykładem jest takie prawo, o którym mówiliśmy tydzień temu, chociaż nie nazwaliśmy tego prawem. Nie może człowiek niewidomy prowadzić niewidomego, bo obaj wpadną do dołu. Jest to pewne prawo, które funkcjonuje zarówno w świecie tym materialnym, jak i w tym duchowym. Ten mechanizm jest identyczny. Dlatego Pan Jezus w swoim nauczaniu bardzo często mógł przedstawiać duchowe prawdy, duchowe prawa, używając ilustracji z codziennego życia, z natury, z tego, co dookoła Niego było. I wersety, które dzisiaj omawiamy, są tego doskonałym przykładem. Tak? Co nam one mówią? Przede wszystkim pierwsza rzecz, jaką te wersety nam mówią, to jest taka, że jest związek pomiędzy osobistym uświęceniem a wydawaniem dobrego owocu. Jezus mówi tutaj w wersecie 43, nie ma bowiem drzewa dobrego, tak? I tutaj to słówko bowiem wskazuje, że to, co Jezus teraz mówi, jest powiązane z tym, co Jezus wcześniej powiedział. Czyli to, co teraz Jezus mówi, jest jakby wynikiem tego, co zostało powiedziane wcześniej. Więc wcześniej mówiliśmy o tym, że chrześcijanin żyje w osobistym uświęceniu, staje się coraz bardziej podobny do Chrystusa, upodabnia się do Chrystusa, staje się jak Jego nauczyciel. To prowadzi do dobrych owoców w Jego życiu. Więc jest związek. Wydawanie dobrego owocu nie jest możliwe bez uświęcenia. I tę prawdę wyjaśnia nam Jezus za pomocą ilustracji z przyrody. Pokazuje nam prawa, jakie funkcjonują w przyrodzie i mówi nam, że te same prawa funkcjonują w duchowej rzeczywistości. I Pan Jezus wskazuje na dwa takie prawa. Jakie to prawa? Więc pierwsze z nich, Pan Jezus mówi nam, że nie ma dobrego drzewa, które by rodziło zły owoc i odwrotnie. Dobre drzewo rodzi dobry owoc, a złe drzewo rodzi zły owoc. Jest to porządek, prawo ustanowione przez Boga w czasie stworzenia. Jeśli zajrzymy do pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału, 11 wersetu, to tam jest napisane tak. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. Tak? Więc jest to pewne prawo, które zostało ustanowione od samego początku przez Boga. Drzewo wydaje owoce według swojego rodzaju. Tak? Więc od czego zależy owoc na drzewie? Czy owoc może sobie rosnąć niezależnie od drzewa? Czy owoc wybiera sobie drzewo, na jakim chce urosnąć? To są oczywiście głupiutkie pytania, można tak powiedzieć, ale one mają nam pokazać, że owoc zależny jest od drzewa, na jakim rośnie. Prawda? Nie może sobie owoc wybrać, na jakim drzewie urośnie. Nie może sobie zdecydować, że w tym roku wyrosnę na tym drzewie, w przyszłym roku wyrosnę na innym drzewie. Tak? Owoc sobie nie wybiera drzewa. Owoc tu nie ma nic do gadania, można tak powiedzieć. Owoc zawsze jest skutkiem, jest efektem, a przyczyna leży gdzieś indziej. Drzewo wydaje swój owoc według swego rodzaju. Więc myślę, że tutaj już nie trzeba zbytnio wyjaśniać, jest to jasne, prawda, że jabłoń zawsze rodzi jabłka. Na jabłoni nigdy nie pojawią się śliwki. Tak? To jest jasne. I to jest pewne. Kiedyś, że moi rodzice mają działkę, więc jeszcze kiedy ja z nimi mieszkałem, no to miałem ten przywilej chodzić z nimi na tą działkę i cierpieć razem z nimi. Ale kiedyś na tej działce mieliśmy wiśnię, taką niskopienną wisienkę i przez kilka lat ta wisienka dawała owoce, no dobre wisienki, prawda? Ale któregoś razu umarzła. I po tej zimie też pojawiły się owoce, ale już nie takie same. Było ich znacznie mniej, były znacznie mniejsze, już nie smakowały tak samo. Więc te owoce się nie nadawały w zasadzie do jedzenia, więc trzeba było wiśnie wyciąć i w jej miejsce zasadzić coś innego. Ta przymarznięta wiśnia stała się złym drzewem. ranie. Więc mamy pierwsze prawo, które mówi, że drzewo wydaje owoc według swego rodzaju. Dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Drugie prawo, chociaż Jezus używa innego podobieństwa, jest takie, że drzewo poznaje się po jego owocach. I to prawo jest skutkiem pierwszego prawa, tak? Drzewo, skoro drzewo rodzi owoce według swojego rodzaju, to znaczy, że po owocu poznamy, co to za drzewo. Fig nie zbiera się z krzewu ciernistego, ani winogron z jeżyny. Figi zbiera się z drzewa figowego, a winogrona zbiera się z winorośli. Więc owoc mówi nam, jakie jest drzewo. I Pan Jezus w tych swoich podobieństwach mówi nam o dobrych i złych drzewach. Drzewo dobre to wydające dobry owoc, a złe to wydające zły owoc. Ale jak poznać, czy drzewo jest dobre, czy złe? Tak? Jak poznać, czy drzewo jest dobre, czy złe? Do tego właśnie potrzebne jest nam to drugie prawo. Drzewo poznaje się po jego owocu. Wiśnia, która umarzła na działce moich rodziców, z zewnątrz po zimie wyglądała w zasadzie tak samo. Wyglądała tak samo, tak? Kiedy powiedzmy po zimie pojawiliśmy się na działce, to w zasadzie nie wiedzieliśmy, że ta wisienka umarzła. Dopiero potem, jak zaczęły się pojawiać liście, jak zaczęły pojawiać się kwiaty, jak owoce, to dopiero wiedzieliśmy, że to drzewko umarzło. Więc wiśnia, która umarzła z zewnątrz, wyglądała tak samo jak przed umarznięciem. Na wiśni nie pojawił się napis, prawda? Umarzłam, do niczego się już nie nadaje, wytnij mnie. Tak? Nie pojawił się taki napis. Wiśnia wyglądała z pozoru tak samo. Dopiero owoce pokazały, czy pozwoliły stwierdzić, że to drzewo już się do niczego nie nadaje i trzeba się go pozbyć. Zatem drzewo poznaje się po jego owocu. I zrodzony owoc mówi nam, czy drzewo jest dobre, czy złe. I teraz o czym chce nam powiedzieć Pan Jezus, pokazując te podobieństwa, czy też te prawa, które funkcjonują w naturze. Więc tak jak w przyrodzie są pewne prawa, które są niezmienne i które są, i też w sprawach duchowych są pewne prawa, które są niezmienne. Są one, jak to się mówi, aksjomatami, rzeczami, które możemy przyjąć z góry, założyć z góry. I tak jak w przyrodzie możemy z góry założyć, że owocem jabłoni nie będzie śliwka, to w duchowej rzeczywistości równie dobrze możemy założyć, że dobry człowiek wydaje dobre owoce, a zły człowiek wydaje złe owoce. Więc te drzewa odnoszą się do ludzi generalnie. Są ludzie dwie kategorie, ludzie dobrzy i ludzie źli. Więc możemy poznać człowieka po jego owocach. Ale te owoce nie wskazują na coś głębszego, na jego serce. Na serce człowieka. Te owoce pokazują, czym jest człowiek napełniony, czym jest napełnione jego serce. Więc to, co wychodzi z człowieka, to, co wychodzi z jego ust, mówi nam o tym, co jest w jego sercu. To, jak człowiek żyje, pokazuje, jak jest jego serce. Więc gdy spojrzysz na swoje życie, to jaki jest twój owoc? Czy jesteś dobrym człowiekiem, który z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, czy może jesteś złym człowiekiem, który ze złego skarbca serca wydobywa złe rzeczy? Jakim jesteś człowiekiem? Gdzie szukać odpowiedzi na to pytanie? W owocu, jaki wydajemy. Musimy patrzeć na nasze owoce, na nasze życie, bo to jest owoc tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Nam może wydawać się, że jesteśmy w porządku, prawda? Nam może się wydawać, że my jesteśmy wspaniałymi ludźmi, ale jeżeli popatrzymy na owoc, jaki wydajemy, może być zupełnie inaczej. Więc tak naprawdę to trzeba spojrzeć na owoc, spróbować go, ocenić go i sprawdzić. I wtedy będziemy wiedzieli poprzez smak, poprzez dotyk, poprzez ocenę, będziemy wiedzieli, czy nasz owoc jest właściwy, czy on jest dobry. I wtedy dopiero będziemy znali właściwą odpowiedź. I tu pojawia się kilka problemów. Pierwszy taki problem to, że wielu ludzi uważa, że człowiek jest z natury dobry. Tak? Że człowiek jest z natury dobry. Że okoliczności są złe, środowisko, w którym się wychowuje, wzrasta, funkcjonuje, są złe, ale człowiek w głębi serca jest dobry. Więc wystarczy zmienić to środowisko zewnętrzne, to otoczenie, które są złe, a człowiek wydobędzie z siebie to naturalne dobro, które w nim tkwi. I taki pogląd był bardzo popularny pod koniec XIX wieku i na początku XX, ale dwie wojny światowe w odstępie 20 lat, okrucieństwa tych wojen, których się dopuszczano, miliony ofiar i mnóstwo cierpienia całkowicie zmieniły poglądy ludzi, którzy taki pogląd wcześniej uznawali czy wyznawali. Doświadczenie pokazało im, jak wiele zła tkwi w sercu człowieka i do jakich okrucieństw człowiek jest zdolny. I że tylko te złe okoliczności, one jeszcze bardziej wyzwalają to zło, które jest w człowieku. Więc biblijny pogląd jest zupełnie odwrotny do tego, że człowiek jest dobry. Bóg stworzył człowieka i kiedy podsumował stworzenie, to powiedział, że wszystko było bardzo dobre. Człowiek był bardzo dobry. Wszystko, co było w człowieku, podobało się Bogu. Człowiek miał całkowitą akceptację Boga. Nie było nic, co by go oddzielało w jakiś sposób od Boga. Człowiek miał społeczność z Bogiem. Ale czytamy w 3 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, że człowiek upadł w grzech. I skutkiem tego upadku była śmierć fizyczna, duchowa, ale też odsunięcie od Bożego oblicza. Bóg wygonił Adama i Ewę z ogrodu Eden, przeklął ich. Człowiek utracił pierwotną sprawiedliwość, stał się zły i jego uczynki stały się złe. I od momentu upadku cała ludzkość pogrążyła się w ciemności. Jak popatrzymy na pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Mojżeszowej, to widzimy tam linię w dół. Człowiek stacza się, tak? Aż do potopu. Człowiek mówi, Bóg w końcu mówi dosyć. Myśli serca człowieka są od młodości jego złe. Dosyć. I dał potop. Więc po potopie sytuacja się nie zmienia. Człowiek dalej jest zły, ale Bóg wprowadza plan ratunkowy dla ludzkości. Człowiek jest zły. Człowiek nie jest w stanie sobie pomóc. Jego serce jest skażone grzechem. Wszystko, co z niego wychodzi, jest złe. Człowiek potrzebuje Zbawiciela, potrzebuje ratunku. Dlatego Bóg posłał lekarza, Jezusa Chrystusa, lekarza dusz, żeby uratować grzeszników. Więc człowiek jest z natury zły. To jest pogląd biblijny. A że jest z natury zły, to jego owoce też są złe. Drzewo rodzi owoce według rodzaju swego. Złe drzewo rodzi złe owoce. To złe drzewo nigdy nie urodzi dobrych owoców. Więc jeżeli człowiek jest zły, jego serce jest złe, jest skażone grzechem, to także będzie jego owoc odzwierciedlony właśnie, czy będzie odzwierciedlał to, jaki jest w środku. Więc jeśli jesteś grzesznikiem, a każdy z nas nim jest, to jesteś zły i twoje owoce są złe. W każdym człowieku jest potencjał grzechu do tego, by być jeszcze gorszymi niż Hitler czy Stalin. Pan Jezus mówi nam, że grzesznicy są źli i Boży gniew ciąży na nich jako sprawiedliwa zapłata za ich grzechy, za ich winy. I wielką niesprawiedliwością jest karać człowieka niewinnego. Tak? To jest wielka niesprawiedliwość. Więc gdybyśmy byli dobrzy, a Bóg by nas potępił, to byłby bardzo niesprawiedliwy. A wiemy, że Bóg, też jednego możemy być pewni, Bóg jest sprawiedliwy i w tych sprawach się nie myli. Więc kiedy mówi, że jesteśmy winni, że jesteśmy dłużnikami, którzy nie chcą spłacić długu Jemu, którzy łamią Jego przykazania, to Bóg jest sprawiedliwy w swoim osądzie. Nikt nie może powiedzieć, jestem dobry, a Bóg jest niesprawiedliwy. Bóg się pomylił. Boży gniew ciąży na grzesznikach z powodu ich win, ponieważ są źli. Dlatego Bóg w swoim miłosierdziu zwraca się do nas przez Jezusa Chrystusa, który woła: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Odwróćcie się od grzechu i pójdźcie za mną, mówi Chrystus. Ja jestem ratunkiem dla was, ja jestem dla was wybawieniem. I jeśli pójdziemy za Nim, to On zmieni nasze serce. Da nam nowe serce, które będzie dobre przed Bogiem, które będzie zdolne do wydawania dobrego owocu. Więc pierwsza rzecz, człowiek nie jest dobry z natury. Rodzi się grzesznikiem, rodzi się zły. I tak go postrzega Bóg. Kolejny problem. Jeżeli człowieka dobrego lub złego poznaje się po jego owocach, to jakie owoce są dobre, a jakie złe? Jak odróżnić dobre owoce od złych owoców? Tak? Pewien młody człowiek przyszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Jezus odpowiedział mu: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry – Bóg. Więc pierwsza rzecz to jest kwestia punktu odniesienia. Co jest twoim punktem odniesienia w definiowaniu, co jest dobre, a co złe? Jakie postępowanie, jaki owoc jest dobry, a jakie postępowanie czy owoc jest złe? Czy to ty definiujesz, co jest dobre, a co złe? Sam określasz, co jest właściwe, a co nie? A może pozwalasz, żeby to jakaś to rodzina albo społeczność, społeczeństwo określiło, co jest dobre, a co złe? Czasami będzie to miało formę demokratycznego, że większość decyduje, co jest dobre, a co złe. Czasami będzie narzucone przez jakąś mniejszość. Jak to próbuje lobby pewne narzucić swój pogląd na małżeństwo dzisiaj i powiedzieć, że to jest dobre. Co jest twoim punktem odniesienia? I Pan Jezus mówi nam, że punktem odniesienia w definiowaniu tego, co jest dobre, a co złe, powinien być Bóg, ponieważ On jest dobry. W związku z tym On potrafi zdefiniować, co jest dobre, a co złe. On jest stworzycielem wszystkiego, więc On mówi nam, co jest dobre, a co złe. Człowiek nie może być miłosierny w sposób, który podobałby się Bogu, ponieważ jego osąd został spaczony grzechem, ponieważ nie zna prawdy i jest jak niewidomy. Dlatego potrzebuje uświęcenia, by być uczniem Jezusa, który wprowadza go w prawdę, otwiera jego oczy. Wtedy dopiero jest w stanie być miłosierny. Kiedy poznaje prawdę, kiedy widzi, co Bóg uznaje za dobre, wtedy dopiero wie i może postępować w taki sposób. I wtedy może wydać właściwy owoc. Czasami ludzie porównują się z innymi i na tej podstawie definiują: moje postępowanie jest dobre, bo nie jestem taki zły jak tamten, tak? Nie jestem jak ten celnik, który się tam modli. Oddaję dziesięcinę z wszystkiego. Uczęszczam do świątyni regularnie. Jestem w porządku, prawda? Nie jak tamten celnik. Ale naszym punktem odniesienia nie są inni ludzie. Nie to, co inni ludzie myślą. Co my myślimy na temat tego, co jest dobre, a co złe. Ale naszym punktem odniesienia powinien być jedynie i wyłącznie Bóg. Człowiek mimo sumienia może nazwać czarne białym, a białe czarnym. Bardzo łatwo, bardzo szybko. Ale Bóg nigdy tego nie zrobi. Dla Boga czarne jest zawsze czarne, a białe jest zawsze białe. Zatem jakie owoce są dobre, a jakie złe według Boga? Więc kiedy ten młodzieniec przyszedł do Jezusa ze swoim pytaniem, Jezus powiedział, że wyłącznie Bóg jest dobry. I dalej wskazał na przykazania, na dekalog. Bóg poprzez swoje przykazania daje nam wskazówki, co jest dobre, a co złe. Jeśli wypełniamy je w mowie, w myśli i uczynku, to nasz owoc jest dobry. Ale jak już wcześniej pokazałem, wszyscy zgrzeszyli. Nie ma kto by dobrze czynił. Wszyscy stali się nieużyteczni, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, czy też psalmista. Wszyscy stali się nieużyteczni, jak ta wisienka, która na działce mojego taty. Wszyscy rodzą złe owoce i przez to są nieużyteczni w Bożym Królestwie. W związku z tym owoc każdego człowieka jest zły. Oczywiście, żeby teraz jakby konkretnie, co jest dobre, a co złe, może moglibyśmy zacząć budować listę rzeczy, patrząc na dekalog, prawda? I umieścić na przykład na tej liście morderstwo, pożądanie, kłamstwo, a na liście dobrych uczynków, czy tam o dobrego, bo coś byśmy umieścili czczenie Boga, szanowanie rodziców, kochanie Boga. Ale gdybyśmy wzięli pod uwagę każdy nasz uczynek, naszą myśl, intencję, pragnienie, motywację, to lista dobrych i złych rzeczy byłaby niewyobrażalnie wielka. Nie bylibyśmy w stanie tego zapamiętać. Więc trzeba to jakoś uprościć, skrócić, dać pewną normę, która pozwalałaby nam oceniać każdy owoc, każdy uczynek, postępowanie, myśl i tak dalej. I apostoł Paweł pomaga nam w tym w liście do Galacjan. Od złych rzeczy zacznijmy. W liście do Galacjan apostoł Paweł napisał tak. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i co istotne, i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc mamy tutaj listę pewnych rzeczy, które są złe. I nie jest to pełna lista. Paweł mówi i tym podobne. Więc zamiast budować listę, lepiej i prościej jest posłużyć się jednym określeniem, do którego moglibyśmy wrzucić wszystko, co kwalifikuje się do tego, czy jest elementem tej grupy. I apostoł Paweł te wszystkie rzeczy wymienione na tej złej liście określa jako uczynki ciała. Uczynki, które są efektem, owocem cielesnej, grzesznej natury. Natury, która służy grzechowi, a nie Bogu. Więc to wszystko, co je łączy, te wszystkie uczynki, to, że są one uczynkami ciała. Wszystko to, co sprzeciwia się Bogu, co buntuje się przeciwko Bogu i Jego świętej i dobrej naturze wyrażonej w przykazaniach, jest uczynkiem ciała. I każdy człowiek rodzi się jako cielesny i od samego początku jego owocami są uczynki ciała. Są to złe rzeczy. Człowiek od urodzenia jest zły, w związku z tym jego owoce są złe. Oczywiście mówimy tutaj o Bożej perspektywie, tak? O Bożej perspektywie. Tak jak my postrzegamy innych ludzi, to jest zupełnie inna kwestia, to sobie zostawiamy. Ale jak Bóg patrzy na nas. Więc mamy definicję tego, co jest złe, co jest dobrym owocem, może zobaczmy. A ja nie przewinąłem tutaj, dobrze. Dobrym owocem. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. W zasadzie można powiedzieć, że jest tylko jeden owoc, który jest dobry przed Bogiem. Ponieważ apostoł Paweł mówi, owocem ducha zaś są. Tak? Jest jeden owoc. Nie owocami, ale owocem ducha zaś są. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i tak dalej. Ten owoc charakteryzuje się właśnie miłością, radością, pokojem i tymi innymi rzeczami. Czym jest owoc Ducha Świętego? Jest to owoc, którego autorem, sprawcą jest Bóg, Duch Święty. Od nas, z naszego wnętrza nic dobrego nie wychodzi. Ale kiedy Duch Święty dotyka się naszego serca, kiedy zradza nas na nowo, daje nowe serce i zamieszkuje nas, wtedy z Jego pomocą wydajemy owoc Ducha Świętego. To Bóg stwarza wierzącego w Jezusa Chrystusa na nowo i przeznacza go do dobrych uczynków, aby w nich chodził. Bóg uzdalnia go do tego właśnie poprzez dar Ducha Świętego. Owoc takiego przemienionego życia podoba się Bogu. Taki owoc jest dobry. Owoc Ducha Świętego jest efektem uświęcenia. Efektem tego, że człowiek idzie za Chrystusem. Z pomocą Ducha Świętego. Więc kiedy staje się coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa, to jest to uświęcenie, to jest to działanie Ducha Świętego w twoim życiu. Dlatego powiedziałem wcześniej, że nie można wydawać dobrego owocu bez uświęcenia. Uświęcenie prowadzi zawsze do dobrego owocu w życiu. Czyli Bóg mówi nam, co jest dobre, a co złe. I to, co pochodzi od Niego, przez Ducha Świętego, jest dobre. Natomiast to wszystko, co wychodzi z nas, z naszej grzesznej natury, jest tym, co jest złym owocem. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie wydać dobrego owocu. Teraz popatrz na swoje życie i zadaj sobie pytanie. Jaki owoc wydaję? Jak widzi mnie Bóg? Czy jestem dobry, czy zły? Czy moim owocem są uczynki ciała, grzech? Czy też może moim owocem jest owoc Ducha Świętego? Musimy pamiętać, że nie ma ludzi doskonałych, którzy nie grzeszą. Prawdziwy chrześcijanin wydaje dobre owoce, ale musimy pamiętać, że też grzeszy. Może zapytasz, no dobrze, to jaka jest różnica pomiędzy chrześcijaninem a niechrześcijaninem? Przecież obaj grzeszą. Różnica jest zasadnicza, muszę tak powiedzieć. Różnica jest zasadnicza. Prawdziwy chrześcijanin kocha Boga i nienawidzi grzechu. Więc kiedy grzeszy, to robi coś, czego nienawidzi i co go zasmuca. Niechrześcijanin, w jego przypadku jest zupełnie odwrotnie. Niechrześcijanin kocha grzech, a nienawidzi Boga. Kiedy niechrześcijanin grzeszy, to czuje się jak ryba w wodzie. Kocha to robić, ale kiedy ma zbliżyć się do Boga, to robi to niechętnie. Nie sprawia mu to żadnej radości ani przyjemności. Więc widzimy, że są dwie różne zasady panują w życiu tych ludzi, chrześcijanina i niechrześcijanina. W życiu chrześcijanina, mimo że grzeszy, to zasadą jest uświęcenie. Upadam, ale robię to, czego nienawidzę. Nienawidzę grzechu. Upadam, ale robię wszystko, żeby być bliżej Boga, żeby stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa, podczas gdy niechrześcijanin ma zupełnie inną zasadę. Ja grzeszę, ja kocham to robić, ja kocham grzeszyć. Bóg jest tylko dla mnie przeszkodą. Zatem prawdziwy chrześcijanin to osoba, która wydaje dobre owoce. Te dobre owoce są wynikiem osobistego uświęcenia, czyli wiary w Jezusa Chrystusa i upodobniania się do Niego. A to jest możliwe wyłącznie przy pomocy Ducha Świętego. Zatem wielka prawda dotycząca chrześcijanina jest taka, że jest on dziełem Boga. Chrześcijanin jest dziełem Boga. Człowiek sam z siebie nie staje się chrześcijaninem. To Bóg czyni człowieka chrześcijaninem poprzez wewnętrzną przemianę, jaką w nim czyni przez Ducha Świętego. Oczywiście człowiek jest zaangażowany, człowiek ma wolę, tak? Człowiek, Bóg to respektuje, ale to Bóg stwarza człowieka na nowo. I dopóki Bóg nie stworzy człowieka na nowo, człowiek nie może stać się chrześcijaninem, nie może uwierzyć w Jezusa Chrystusa, nie może pójść za Nim. Jeżeli widzisz, że nie wydajesz dobrego owocu, lecz zły, to pamięta jedną bardzo ważną rzecz. Prawdziwym problemem nie jest owoc. Nie jest twoje złe życie, postępowanie. W związku z tym nie myśl, że jak zmienisz swoje zachowanie, przestaniesz robić pewne złe rzeczy i zaczniesz robić dobre rzeczy, które wydają ci się, że Bóg taki wymaga, na przykład zamiast upijania się zaczniesz chodzić do kościoła, to załatwi problem. Nie myśl w ten sposób. To nie załatwi problemu. To nie załatwi problemu. To, że zajmiesz się owocem, zajmiesz się tym, co zewnętrzne i zreformujesz, to ulepszysz, poprawisz, to nie załatwi problemu. Ponieważ zły owoc będzie ciągle złym owocem. Owoc jest tylko skutkiem. Przyczyna leży gdzie indziej. I trzeba zająć się przyczyną, a nie skutkiem. Problemem jest serce, które jest złe. I dopóki to złe serce nie zostanie przemienione, to owoc zawsze będzie zły. Można go kamuflować, można go upiększać, ale rudera, nawet upiększona, pozostaje ciągle ruderą. Walący się dom, mimo że będzie ładnie z zewnątrz wyglądał, ciągle będzie walącym się domem. I to jest prawo, którego uczy nas Pan Jezus. Dopóki serce jest złe, to wszystko, co z niego wychodzi, z Bożej perspektywy, jest złe i nie podoba się Bogu. To, czego tak naprawdę każdy człowiek potrzebuje, to nie zewnętrznej reformy, która ma polegać właśnie na pobieleniu grobu, ale wewnętrznej przemiany serca, dokonanej przez Ducha Świętego. Więc jeżeli widzisz, że owoce, jakie twoje życie wydaje, są złe, to nie próbuj zmieniać owoców, ponieważ to nic nie da. Na zewnątrz możesz powstrzymywać się, możesz powstrzymywać, próbować powstrzymywać swoje myśli, ale nie dać się okiełznać języka na przykład. Nie dasz rady. Trzeba zająć się sercem, ponieważ to tu leży prawdziwy problem, a nie w owocu. I sam swojego serca nie zmienisz. Nie jesteś w stanie. Tak jakbyśmy powiedzieli, no jest, mamy chorego na serce, to co, to teraz mam złe serce, to teraz wymienię to serce, stanę przed lusterkiem i wyjmę i włożę nowe. Nie. Potrzebny jest kardiolog, czy tam osoba, kardiochirurg, tak, który weźmie inne serce i włoży w twoje wnętrze. Tak samo jest z Bogiem. To Bóg musi stworzyć nowe serce w tobie. Nie jesteś w stanie sam tego zrobić. Gdyby człowiek mógł uleczyć się sam, to Bóg nie posyłałby lekarza dusz, ponieważ nie byłoby takiej potrzeby. Bóg posłał Jezusa jako ratunek dla grzesznika. Przyjdź do Niego, do Jezusa, w wierze, po oczyszczenie, po przebaczenie grzechów. Zawołaj do Niego, aby uleczył ciebie z niewiary, z grzechu, żeby uzdrowił twoje chore serce, które wydaje złe owoce. Tylko Chrystus może to uczynić. Tylko Chrystus może uczynić grzesznika nowym stworzeniem i dać mu nowe serce, takie, które podoba się Bogu. Więc uwierz w Jezusa Chrystusa, a otrzymasz dar Ducha Świętego. A kiedy otrzymasz dar Ducha Świętego, to owocem twojego życia będzie owoc Ducha Świętego. Więc tylko z Chrystusem możesz wydawać owoce, które uwielbiają Boga, które są dobre i Bogu się podobają. Bez Niego, bez Chrystusa nie możesz uczynić nic, kompletnie nic. Więc uwierz w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a będziesz przynosił wiele owoców, wiele dobrego owocu. Amen.